Trwa identyfikacja kolejnych obiektów latających, które w środę spadły w Komornikach, Wirowie i Śliwinie koło Poznania. Wczoraj złożono 5 odwołań od decyzji lokalizacyjnej budowy centralnego portu komunikacyjnego. W faktach o czwartej powiemy również o psach bohaterach z Wielkiej Brytanii. Trwają oględziny 3 zbiorników, które spadły w Komornikach, Wirowie i Śliwinie koło Poznania. Polska Agencja Kosmiczna potwierdziła, że pierwszy obiekt to element rakiety Falcon 9, który nie spalił się w atmosferze. Drugi i trzeci jest identyczny. Jaki jest plan działania, ustalała nasza reporterka Martyna Czerwińska.
Zanim policjanci podniosą, a następnie przetransportują odnalezione obiekty, muszą przeprowadzić szczegółowe oględziny na miejscu. To może potrwać wiele godzin, powiedział mi podkomisarz Łukasz Paterski z Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu.
Jak zostaną zakończone czynności związane z oględzinami pierwszego obiektu, analogiczne czynności wykonamy także w lesie. Oględzinowane obiekty zostaną procesowo zabezpieczone w wyznaczonym do tego miejscu, a następnie poddane szczegółowym badaniom.
Jak się okazuje, Polska została poinformowana o tym, że nad naszym krajem w atmosferę wejdzie w niekontrolowany sposób człon rakiety, ale żadne z 3 ministerstw nie ostrzegło mieszkańców. Tymczasem nasi słuchacze z Wielkopolski opowiadali, że nie mieli pojęcia, czym są ogniste lecące nad ich domami obiekty. Na szczęście nikomu nic się nie stało.
Zdjęcia fragmentów tych zbiorników możecie zobaczyć na rmf24.pl. W środę wieczorem Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji wydało ostrzeżenie przed kolejną rakietą, która może pojawić się dziś nad Polską. 5 odwołań od decyzji lokalizacyjnej centralnego portu komunikacyjnego złożyli właściciele gruntów, na których ma powstać największe lotnisko w Polsce, dowiedział się dziennikarz RMF FM. Decyzja lokalizacyjna została wydana na początku roku i dotyczy części 3 gmin między Łodzią a Warszawą: Teresin, Wiskitki i Baranów. O tym, jakie są praktyczne konsekwencje tych złożonych już odwołań, opowie reporter RMF FM Michał Dobrołowicz, który rozmawiał z przedstawicielami spółki CPK.
Od tego, ile będzie ostatecznie odwołań, zależy to, jak długo potrwa uprawomocnienie się decyzji lokalizacyjnej. Zaraz po tym będą mogły ruszyć wywłaszczenia osób, które nie chcą sprzedać swoich działek. Te wywłaszczenia ruszą za kilka miesięcy. Tak dziś przewiduje prezes spółki CPK Filip Czernicki.
Zakładam, że nie wcześniej jak za pół roku tak naprawdę możemy się spodziewać decyzji już prawomocnej.
Według najnowszych prognoz wywłaszczenia mogą dotyczyć właścicieli co najmniej kilkunastu zabudowanych działek. Jak ustaliłem, trwają prace nad nowymi przepisami, które mają przyspieszyć wypłatę odszkodowań osobom wywłaszczonym. Szczegóły mają być znane dopiero w kolejnych tygodniach.
Trwa najtrudniejszy czas dla osób bezdomnych. Nawet kilkunastostopniowe mrozy i brak dachu nad głową to zagrożenie dla życia. Gorzowski Oddział Polskiego Czerwonego Krzyża apeluje o ciepłą zimową odzież. Wszystko może być używane, ale nie zniszczone. Czego najbardziej potrzeba?
Wiemy, że to może być odzież używana, ale tak jak pani powiedziała, czysta, wyprana, w dobrym stanie. Czy jakieś szczególne rozmiary wchodzą w grę?
Mówią, że przeważnie mężczyźni to tak 1,70 m w górę. I raczej średniej budowy ciała, nie ma takich dużych panów. Ani takich malutkich, po prostu przeciętny mężczyzna.
Jest też apel o skarpety, buty, o ciepłą bieliznę i o buty.
Takie rozmiary między 42 a 45. Bardzo schodzą te rozmiary. Nie mamy tego, po prostu nie mamy.
W jakich butach, w jakim obuwiu przychodzą tu panowie czasami szukać pomocy, Adidasy. Szukać rzeczy?
Adidasy przychodzą w Adidasach, przychodzą w butach, które już się odklejają czasami. Ruliny mają na nogach.
Mówiła Katarzyna Kołątaj z oddziału PCK w Gorzowie Wielkopolskim w rozmowie z dziennikarką RMF Max. Magazyn pomocy rzeczowej PCK w Gorzowie czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 10 do 13 przy ulicy Chrobrego 28.
To także są fakty.
Brytyjczycy mogą głosować na psa bohatera. To kategoria utworzona została w ramach największej na świecie wystawy psów rasowych Crafts, która odbywa się co roku w Wielkiej Brytanii.
Wśród nominowanych znalazł się 8-letni setter o imieniu Sherwood, który oddał łącznie ponad 22 litry krwi, co pozwoliło na uratowanie życia 168 psom. O tytuł bohatera zawalczy także psiak Louis, który wraz ze swoim właścicielem przez przeszedł 5 tysięcy kilometrów wokół Wielkiej Brytanii, zbierając w ten sposób od sponsorów 60 tysięcy funtów. Pieniądze te przekazane zostały na walkę z rakiem. Trzeci nominowany jest psem policyjnym. Baloo stracił nogę na służbie, ścigając złodziei samochodów. Na dwie pozostałe nominacje zasłużyły psiaki wspierające dzieci z autyzmem i odwiedzające domy spokojnej starości.
O czym z Londynu donosił nasz korespondent Bogdan Frymorgan. Kierowca rajdowy Jakub Matulka ogłosił plany na nowy sezon. Młody zawodnik będzie startował w Mistrzostwach Polski i w Mistrzostwach Europy. Zmienia także pilota. O planach i współpracy z nowym pilotem opowiedział Patrykowi Serwańskiemu z redakcji sportowej RMF FM.
Czekamy na nowy rajdowy sezon. Czas, by nasi czołowi zawodnicy ogłaszali swoje plany startowe. I z takimi planami w naszym studiu dziś Jakub Matulka. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Kuba, za tobą, myślę, ciekawy, ekscytujący sezon 2024. Były tam fajne wyniki, były zwycięstwa, były momenty, w których pewnie byłeś trochę rozczarowany, ale to odetnijmy na razie grubą kreską, bo jest nowy sezon i nowe pomysły, nowe idee. Powiedz w takim razie, z jakimi informacjami przychodzisz? Gdzie będziesz startował i jak wygląda ten twój plan na 2025 rok?
Tak, no przychodzę naprawdę z fajnymi wieściami. Rok 2025 będzie bardzo intensywny. Wystartujemy w pełnym cyklu ERC, Mistrzostw Europy ERC i oprócz tego wystartujemy też w Mistrzostwach Polski RSM. Także no, wystartujemy w naprawdę dwóch fajnych cyklach. W pierwszym cyklu w ERC na pewno skupimy się na nauce, poznawaniu rajdów, zmierzeniu się z bardzo dużą konkurencją, a za to w RSMP już z naszym zeszłorocznym doświadczeniem w samochodzie Rally 2 postaramy się walczyć o jak najwyższe wyniki. Patrzyliśmy na różne opcje, ale połączając te dwa cykle mamy naprawdę sporo startów w sezonie, startów na różnych nawierzchniach i startów z bardzo dużą konkurencją, która na pewno w Europie będzie nas mocno przyspieszać, a w Polsce odcinki, które już bardziej znamy i gdzie możemy liczyć i walczyć po prostu o dobre wyniki.
No dobra, ERC jako lekcja, jako zbieranie doświadczenia, to doskonale rozumiem i tu pewnie nikt z twoich kibiców nie będzie oczekiwał od razu jakichś wielkich fajerwerków, po prostu będzie trzymanie kciuków za fajne wyniki, ale w Mistrzostwach Polski jesteś już, myślę, na tyle kierowcą doświadczonym, mimo młodego wieku, że można tutaj liczyć na jakieś wyniki. Czy tutaj jakoś cel wynikowy sobie formułujecie?
Oczywiście, mam w głowie jakieś cele na ten sezon Mistrzostw Polski. Zobaczymy oczywiście, jaka będzie konkurencja. W zeszłym roku było dużo szybkich kierowców, w tym roku może być ich jeszcze więcej. Także tak naprawdę zobaczymy w Świdnicy, ile tych samochodów Rally 2 jest na starcie i jakich kierowców w nich mamy. Ale na pewno liczę na po prostu dobre wyniki. Było wiele podiów w zeszłym sezonie, było zwycięstwo, także na pewno chciałbym wygrać jakiś rajd lub rajdy i być na pewno blisko tych czołowych lokat.
Kierowca rajdowy nie istnieje bez pilota rajdowego, pilot rajdowy nie istnieje bez kierowcy rajdowego. To jest duet, który musi działać. Tutaj będzie zmiana.
Tak, tutaj będzie zmiana. Po dwóch latach współpracy z Danielem Dymurskim zakończyliśmy naszą współpracę i będę w tym roku jeździł z Damianem Sytym. Jakby ja wcześniej już wybrałem Damiana i pomyślałem, że chciałbym właśnie z nim jeździć i z nim na to spotkanie się umówiłem. Przegadaliśmy temat i jesteśmy teraz razem, tak można powiedzieć. Dużo pracujemy, mocno się przygotowujemy przez zimę do startu w tych cyklach, także no naprawdę dużo pracy, ale myślę, że ona przyniesie fajne rezultaty.
To jest kolejny pilot, tak jak Daniel Dymurski, doświadczony też na tej arenie międzynarodowej. To myślę jest taka rzecz, na której ci zależało, kiedy już decydowałeś się na taki wybór.
Oczywiście, tak. Damian ma bardzo duże doświadczenie, tak samo zresztą miał Daniel. Dogadujemy się bardzo dobrze z Damianem i zobaczymy, co z tego będzie, ale jestem naprawdę dobrej myśli.
To powiedz jeszcze, jeśli chodzi o tą kwestię dopracowywania opisu na przykład z nowym pilotem. Okej, rozumiem, że poprzedni pilot miał jakiś swój też częściowo język, który sobie wypracowaliście. Każdy pilot trochę innymi, być może sformułowaniami operuje, opisując te same zjawiska na drodze, że tak to nazwę. I teraz jak do tego dochodzimy? To jest tak, że ty uczysz się tego języka pilota, czy musicie wypracować razem ten system, który będzie działał, czy pilot pyta, słuchaj, jak to było poprzednio i to pilot się gdzieś adaptuje?
Tak, myślę, że ja już jakiś system miałem wypracowany przez te dwa lata i teraz po prostu wdrażamy mój system znowu, czyli te wszystkie słówka, żeby były dokładnie tak wymienione jak wcześniej. Oczywiście, jeśli Damian ma jakiś pomysł na skrócenie tego, bądź mówienie tego w dla siebie łatwiejszy sposób. Oczywiście też to jest wszystko do przemyślenia, żeby to po prostu jak najlepiej grało dla nas obu, żeby to było jak najprostsze dla mnie, jak najłatwiejsze do zrozumienia, a oczywiście dla Damiana jak najłatwiejsze do przeczytania, kiedy no, dużo się dzieje.
Jak powiedz, ten twój poprzedni rok, mówię, bogaty w starty, fajne wyniki, wpłynął też jakoś na twoją popularność, bo ty jesteś aktywny w mediach społecznościowych, ale wiadomo, ten kontakt na rajdzie z kibicami to jest zupełnie co innego. I czy w trakcie roku zauważyłeś po prostu jakąś zmianę? Nie powiem, że bardziej życzliwe podejście kibiców, ale nie wiem, czy było ich więcej? Zauważyłeś, że te twoje wyniki budują jakoś tą popularność? To się da zauważyć? Czy raczej to nie jest taki proces? On nie był tak dynamiczny, żebyś tutaj coś takiego mógł od razu powiedzieć?
Myślę, że ten proces nie był aż tak dynamiczny, ale odczuwam duże wsparcie kibiców i faktycznie ono w trakcie sezonu cały czas rosło. Tych kibiców było więcej, tych dobrych słów było naprawdę dużo, ale pamiętajmy, że no rajdy to jest dość sport dość niszowy, także popularność, o której mowa na przykład u piłkarzy, no to, to nie istnieje,
wiadomo,
prawda?
Ale
naprawdę czuję jakby duże wsparcie od kibiców, za co bardzo dziękuję i liczę, że będą wspierać nas w tym sezonie również.
Zastanawiam się jeszcze, jak myślisz o tym ERC, bo wiemy doskonale, że w ostatnich latach ten cykl stał się bardzo konkurencyjny, tam rzeczywiście różnice są minimalne i tych kierowców, którzy są w stanie walczyć, nie wiem, o top 5, to jest powiedzmy 12-15 na poszczególnych rajdach. Wielu zawodników z danych krajów, tak, którzy doskonale znają te odcinki specjalne, lokalni kierowcy, oni startują na przykład w jednym rajdzie, ale potrafią tam wjechać na podium tego rajdu, co wpływa też znacząco na klasyfikację generalną całego sezonu. Także kiedy nawet myślisz o tej nauce, ale rozumiem, że jednak no, chciałbyś gdzieś w tych wynikach istnieć na jakimś ciekawym miejscu. Nauka fajnie, no ale jak zajmiesz 20 na przykład pierwsze miejsce i potem spytają dziennikarza, no jak było na tym rajdzie, no fajnie, dużo się nauczyłem, no nie? No ale to nie do końca też o to chodzi. Nauka tak, ale to musi też być połączone z jakimś walorem sportowym, prawda?
Oczywiście. Tutaj jakby nauka jest na pierwszym miejscu, także tu bardziej chodzi o to, że ten pierwszy rok startu w takim cyklu trzeba trochę poświęcić na zrozumienie tego, co się dzieje, na poznanie tych tras i przyzwyczajenie się do tak wysokiego tempa i może nie oczekiwać od siebie jakichś cudów, prawda? Ale to nie znaczy, że nie będę walczył i że zadowolą mnie jakieś miejsca na dole tabeli, ale myślę, że trzeba dać nam po prostu czasu. Myślę, że druga połowa sezonu już na pewno będzie szybsza i też będą rajdy, które jechaliśmy już wcześniej. Będzie rajd Polski, będzie rajd Chorwacji, który w zeszłym roku jechaliśmy Rally 3 i będzie też Walia. Także będą rajdy, gdzie to doświadczenie będziemy mieli. A jeśli chodzi o konkurencję, no tak jak powiedziałeś, bardzo często, to chyba nawet za każdym razem, runda ERC to też jest runda mistrzostw krajowych. Dlatego przyjeżdżają najszybsi kierowcy z danego kraju i bardzo często to właśnie oni wygrywają.
To na koniec ci jeszcze spytam, no bo zakładam, że jak każdy sportowiec myślisz o swojej przyszłości, pewnie trochę i pojawia się jakiś marzeń, ale czy gdzieś w tych twoich myślach pojawiło się coś takiego, co zrobię, kiedy w jakimś momencie kariery zobaczę, że ten progres nie idzie tak, jakbym chciał, tak? Że okej, na razie płynnie się rozwijałem, jestem tam, nie wiem, szybsza, średnia na kilometrze, wszystko to się fajnie układa i nagle w pewnym momencie kariery nagle się okaże, że ten proces już nie jest taki gładki, że nagle coś cię hamuje, tak? Że nie jesteś w stanie zrobić kolejnego kroku. Myślałeś o czymś takim? W ogóle jak sobie z czymś takim poradzić? Przyszła ci taka myśl do głowy, czy na razie traktujesz to wszystko na zasadzie okej, fajnie się to rozwija, skupiam się na tym, co jest, a jak nie ma problemu, to sobie nie szukam rozwiązania na nieistniejący problem?
No, to jest dobre pytanie. Na razie to wszystko wygląda bardzo optymistycznie, ale pojawiła się taka myśl i myślę, że dopóki ten rozwój faktycznie będzie, dopóki partnerzy będą wierzyli w mój potencjał i będę miał możliwości, żeby startować, to myślę, że nie ma nad czym się zastanawiać, a jeśli zaczną się problemy, no to myślę, że to się samo rozwiąże.
Jakub Matulka, bardzo dziękuję, no i mogę tylko życzyć ekscytującego sezonu.
Bardzo dziękuję.
Z Jakubem Matulką rozmawiał Patryk Serwański z redakcji sportowej RMF FM. To tyle w tym wydaniu Faktów. Na kolejne zapraszam punktualnie o 5:00, a w nich o powstającym nowym Parku Narodowym.
Radio, muzyka, fakty. RMF FM.